Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną magister Hanna Mazur, fizjoterapeutka uroginekologiczna. Dobra nazwa, pełna nazwa, czy coś pokręciłam, bo ja mam do tego tendencję, żeby tak.
Dzień dobry, bardzo dobra nazwa.
Czyli trafiłam.
Dokładnie.
Mikrofon można przesunąć nie siebie, a mikrofon tak, żeby było wygodnie i żebyśmy się widziały i teraz możemy dalej rozmawiać. Ja bym zaczęła nasze spotkanie przede wszystkim od tego, czym zajmuje się fizjoterapeuta uroginekologiczny.
Fizjoterapeuta uroginekologiczny w swoim gabinecie prowadzi terapię związaną z dysfunkcjami mięśni miednicy mniejszej. Patrząc tak ogólnie, głównie przyjmuje pacjentki z problemami pociążowymi, panie w ciąży, z bolesnościami i kręgosłupowymi, i dolegliwościami związanymi z miednicą, panie, które mają problemy podczas współżycia, czyli to współżycie jest na przykład bolesne, pacjentki, które mają problemy z bolesnym miesiączkowaniem, pacjentki po operacjach ginekologicznych. Głównie te pacjentki.
Czy ty zauważyłaś i odczułaś rzeczywiście to, że wyszliście trochę z podziemia i co spowodowało, że zajęłaś się tą fizjoterapią, tą niszą tak naprawdę w fizjoterapii?
To może zacznę od tego, że sama jestem mamą. Mam 3 synów, więc sama miałam jakieś problemy z tym związane. Wybierając kierunek fizjoterapii, miałam jeszcze dawno temu plan na to, że może pójdę w położnictwo. I bardzo się cieszę, że moja droga jakby tak powiązała się razem, więc mam do czynienia z tymi paniami z brzuszkami, co mnie bardzo cieszy i chyba myślę, że to był mój kierunek życiowy, bo bardzo się cieszę, że poszłam w tą stronę, że mogę pomóc pacjentkom w tych takich trudnych i bardzo intymnych sytuacjach, wstydliwych, gdzie przełamujemy barierę wstydu, tak jak powiedziałaś, może tak, nowe pokolenie otwarciej trochę mówi już o sprawach związanych z intymnością, z tą uroginekologią, z racji dostępu przez media społecznościowe, tak, wiedzą. Ale to pokolenie starsze było zawsze...
Ale to starsze mówisz 35+, rozumiem.
No myślę, że nasze. Okay. Nasze.
35+, drodzy państwo.
Gdzie byłyśmy uczone, że współżycie, wypij sobie winko i będzie lepiej. Zajdziesz w ciążę, to miesiączka przestanie cię boleć. My już wiemy, że miesiączka nie powinna być bolesna i umiemy sobie z tym poradzić właśnie, że może być to rodzaj jakiegoś zaburzenia, które występuje w dnie miednicy. Może być to związane z jakąś jednostką chorobową, która nie do końca jest odkryta i ginekolog nie poradził sobie z tą sytuacją. I to, że jak my zaczniemy pracę z pacjentką po ciąży, to w tym późniejszym okresie nie będzie dysfunkcji, na przykład takie jak nietrzymanie moczu, tak? Albo wrócimy do sprawności sprzed ciąży, która no jest teraz, no jest dla nas bardzo ważna, tak? Jeśli chodzi o to, żeby powrócić do pracy, zajmować się dzieckiem przede wszystkim, tak? No i z tym, żeby nie było jakichkolwiek komplikacji.
Dysfunkcji.
Dysfunkcji, dokładnie.
Kłopot też w tym, rzeczywiście to jest trochę tak, jak powiedziałaś, że kiedyś kobiety, jak się pojawiały u ginekologa, w ogóle nie wybrzmiewało to, że one mają problem z nietrzymaniem moczu po ciąży na przykład. Po trudnym porodzie, nawet po cesarkach, tak? No bo to mięśnie są osłabione, zwłaszcza na przykład jak dziecko było duże, albo to były bliźniaki,
dokładnie.
Tak? Więc trochę to inaczej wygląda. Nie wybrzmiewało to w gabinetach ginekologicznych. Może nie całą dekadę temu, może mniej nawet, lekarze ginekolodzy zaczęli mówić głośno o tym i pojawiać się zaczęły także gabinety uroginekologiczne w przychodniach, więc ktoś rzeczywiście dostrzegł problem, że on nie jest jednostkowy, tak, że on dotyka tak naprawdę naprawdę szerokiej grupy kobiet przede wszystkim, choć panów w jakimś odsetku też, ale dotyka to kobiet. I teraz ja muszę ci powiedzieć, że ja pytając swoje znajome, no to powiedzmy na 20 przepytanych 11 ma problem z nietrzymaniem moczu. W różnych sytuacjach. Nie ciągle i nie bez przerwy, ale przy kichnięciu, przy kaszlnięciu, wysiłkowe, przy spiętych mięśniach, co też się zdarza na przykład, tak? Czyli generalnie na co dzień nic się nie dzieje, ale jak za długo siedzą, mówią i mają napięte mięśnie miednicy, właśnie pośladków one to określały, bo to ja wiem, że to mięśnie miednicy i tak dalej, ale napięte pośladki czy łydki, jak mają mocno spięte, to im się zdarza, tak? Nieregularnie, więc one niczego z tym nie robią. Mówią, że radzą sobie, żeby, że tak powiem, wkładką, nie wiem, czymś tam na co dzień i zamykają temat, nie idą do ginekologa, nie idą po wsparcie. I ja pytam, ale dlaczego tak naprawdę? No ale jak z kimś obcym o czymś takim rozmawiać? To jest zasadnicze pytanie, które ja dostaję zwrotnie, tak? Jak z kimś obcym rozmawiać na ten temat? A poza tym, jak to badanie wygląda? Tak jak u ginekologa?
Przede wszystkim, jak pacjentka do mnie przychodzi na pierwszą wizytę, to próbuję, tak jak ty teraz ze mną, tą barierę takiego troszeczkę spięcia przełamać. Wydaje mi się, że dosyć otwartą osobą, więc bardzo szybko nawiązuję kontakt z pacjentką, więc w moich odczuciach te pacjentki naprawdę wychodzą z mojego gabinetu zadowolone. Przede wszystkim to jest tak, że jak pacjentka do mnie przychodzi, pytam się, z jakim problemem przyszła. I pacjentka na przykład mówi, że ma ten problem z nietrzymaniem moczu. Dostaje ode mnie ankietę taką diagnostyczną, składającą się tam z 6-7 stron i pytam o różne sfery związane z uroginekologią. To są pierwsze, to są właśnie te pytania związane z nietrzymaniem moczu. Nakreślają mi, kiedy, w jakich sytuacjach miewa pacjentka ból, czy ona na przykład wydusza ten mocz, nie? Co też jest rodzajem dysfunkcji i tak nie powinniśmy robić. Kolejne pytania to są na przykład o właśnie miesiączkowanie, czy bywało bolesne, czy nadal na przykład ma tą miesiączkę bolesną, jak przebiegał poród, tak? I o problem właśnie z współżyciem, o to, czy wydaje jej się, że ma na przykład obniżone narządy, czy miewa bóle w okolicy miednicy, czyli okolicy podbrzusza, kręgosłupa z tyłu, to też może być... Tak, to też może być problem z dysfunkcją w mięśniach na miednicy, niekoniecznie związane z kręgosłupem, tak? Co czasem bywa właśnie...
Mylne.
I wtedy ja już wiem mniej więcej, że okej, pacjentka przyszła do mnie z wysiłkowym nietrzymaniem moczem, na przykład pierwszego stopnia, bo podczas kichnięcia i kaszlnięcia zgubi ten mocz, ale problem tkwi w tym, że ona miała bardzo trudny poród, urodziła duże dziecko, więc te mięśnie najprawdopodobniej są w dużej wiotkości mięśniowej. Kolejnym takim etapem jest to, że ja robię pacjentce testy funkcyjne, czyli sprawdzam, jak pracuje jej miednica, jak pracuje jej brzuszek.
A mogę dopytać? Bo to jest bardzo interesujące też. Jak to sprawdzasz?
To są typowe takie testy fizjoterapeutyczne na przykład, nie?
Czyli rękoma.
Tak. Jeszcze w ubraniu mówimy o takiej formie testów. U fizjoterapeutów, nie tylko w uroginekologii, też robimy najpierw testy funkcyjne, żeby sprawdzić, czy występuje jakaś tam dysfunkcja, czy pacjent nam reaguje w tym teście pozytywnie, czy negatywnie, nie? Oceniam sobie siłę mięśni brzucha, bo czasem dysfunkcja tkwi w bardzo osłabionych mięśni brzucha i tu mam na myśli też pacjentki te ciążowe, nie? No i dopiero następnie przechodzę do badania, które jest typowe dla badania w moim gabinecie, czyli badanie przez pochwowę. Nazywamy to per vaginum. I na początku zawsze informuję pacjentkę, co ja będę robić, o co będę ją prosić. Pacjentka przede wszystkim jest poinformowana, że w każdym momencie może przerwać to badanie, że może wystąpić jakaś dolegliwość, jakiś rzutowany ból, na przykład do spojenia łonowego, do blizny po cesarskim cięciu przy badaniu i zawsze możemy je sobie przerwać, możemy przez chwilkę odpocząć i przejść dalej do badania. A badanie przede wszystkim wygląda tak, że ja proszę pacjentkę o pewne rzeczy, jak na przykład wykonanie odruchu kaszlowego, odruchu parcia, tak? Sprawdzam, czy w palpacji mięśnie w dnie miednicy, a ich mamy sporo, dają jakieś objawy bólowe, rzutowania bólowego. jak zachowuje się szyjka macicy i więzadła znajdujące się w dnie miednicy. Nie? Mhm.
Więc... No dużo tego tak naprawdę rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, o których tak naprawdę myślę większość z nas nie wie. Tu mam na myśli panie oczywiście, te, które nie zajmują się fizjoterapią ciałem, nie są lekarzami też jakby w temacie nie siedzą, kolokwialnie mówiąc, no to rzeczywiście większości pań pewnie nie przyszłoby do głowy, że są więzadła tam jakieś, albo że blizna ma znaczenie, dokładnie, na przykład dokładnie. Po cesarce, albo że ten ból w lędźwiach wcale nie musi być spowodowany naszą dysfunkcją narządu ruchu. Tak?
Blizna na przykład po operacji ginekologicznej może rzutować ból do kręgosłupa lędźwiowego. Ja się spotykam z takimi pacjentkami i wystarczy na przykład mobilizacja tej blizny, blizny wewnętrznej, nie? I mamy po kłopocie.
Czyli blizna wewnętrzna to jest ta, która jest pod skórą.
Zszyta wewnątrz w ścianie.
Tak, tak, bo to też jest rzecz, o której rzadko się mówi, ale bywają rzeczywiście panie, które mają bardzo piękne, równe cięcie i ślad taki po cesarce na zewnątrz, a pod tą blizną kryje się niespodzianka w postaci bliznowca w grubości kciuka.
Dokładnie.
Na przykład na całej długości. Tak. Wielu lekarzy niestety jeszcze uważa, że praca z blizną to jest trochę szamaństwo. Niestety, tak, że pacjent, który trafia do poradni chirurgicznej, na przykład zdarza się, że słyszy, że no, on musi popracować nad blizną, żeby mu noga nie uciekała, nie ciągnęło mu tej nogi, dokładnie. A pani doktor patrzy i mówi tak, ale o czym pan do mnie mówi? To są gusła jakieś.
A my wiemy, że często blizna, czy po naciętym kroczu, pękniętym kroczu, czy blizna po cesarskim cięciu, czy blizna po operacji ginekologicznej jest źródłem problemu. Po prostu to od niej wychodzi ból, dysfunkcja, na przykład no, u pacjentek po porodach naturalnych, gdzie mamy duże pęknięcia czy nacięcia krocza, gdzie te blizny niekoniecznie są fajnie zszyte, może prowadzić do dysfunkcji, jeśli chodzi o sferę seksualną, nie? Więc problem ze współżyciem.
Czyli wtedy
i
jest
z tym też możemy
ból
sobie...
Możemy, to zaraz...
Umiemy.
Umiemy sobie poradzić. Tak. No to pewnie za chwilę o tym jak i czy rzeczywiście udaje się to zrobić. Czy to badanie jest bolesne? To było też pytanie, które dostałyśmy. I tu odpowiedziałaś też w części, że jeśli coś się dzieje, to przerywacie to badanie i nie idziecie dalej.
Dokładnie. Zawsze informuję, może powiem prosto, zawsze informuję, w którym miejscu znajdzie się mój palec, tak? Gdzie, co będę sprawdzać, jaką formę bólu albo no, dysfunkcji może w tym momencie poczuć pacjentka, więc absolutnie staram się nie przekraczać bariery na taką, jaką no, gdzieś tam pozwala mi pacjent, nie?
A zdarza się, to tak dygresyjnie muszę zapytać, że pacjentka mówi, absolutnie wystarczy, ja już dalej nie chcę.
Bardzo rzadko. Są to pacjentki z dużymi dysfunkcjami. Mówimy tutaj o takich jednostkach chorobowych, głównie związanych z zaburzeniami seksualnymi, jak pochwica, wulwodynia. To są bóle pieczenia podczas współżycia, gdzie to już jest taki bardzo, bardzo trudny temat. Te pacjentki, no z nimi naprawdę bardzo delikatnie muszę się
i powoli, rozumiem, się
dokładnie.
Pracuje. Jedno z pytań jest jeszcze takie. Jak przygotować się do pierwszej wizyty? Zostawić wstyd za drzwiami. Myśmy to chyba kiedyś też powiedziały. Zostawić wstyd za drzwiami. Potraktować fizjoterapeutę jak lekarza. Ja to sobie tak wyobrażam. Człowieka, który ma nam pomóc, a nie zaszkodzić.
Dokładnie. My pracujemy z ciałem, więc dla mnie myślę, że z racji tego, że sama jestem przede wszystkim kobietą, mamą i też w swoim życiu trochę przeszłam, więc wiem, co może ta pacjentka czuć, więc zawsze staram się każdego pacjenta przyjmować i traktować tak, jakbym sama chciała być, powiedzmy, obsłużona w tym gabinecie, nie?
Potraktowana,
tak. Dokładnie, tak. Więc odpowiadając na twoje pytanie na pierwszą wizytę, no oprócz tego, że właśnie, nie, ta bariera wstydu, to jeśli jest to pacjentka po jakichś operacjach ginekologicznych, przynieść wypis ze szpitala, tak, co było wykonywane. nie ma potrzeby, żeby pacjentka ubierała się w jakiś tam bardzo wygodny strój. Pacjentka u mnie zawsze dostaje spódniczkę ginekologiczną, więc chociaż coś, ale jest tam przykryte, więc nie ma potrzeby przebierać się w jakiś strój sportowy. Aczkolwiek, żeby w miarę było wygodnie, żeby można było wykonać
te pierwsze badania,
te pierwsze testy funkcyjne, tak. Bo ja też patrzę na pacjentkę, jej postawę ciała, tak, żeby no, móc obejrzeć, czy no, właśnie stąd nie ma na przykład jakichś problemów, nie?
Dysfunkcji. Kiedy wybrać się do fizjoterapeuty urogi-ginekologicznego w ciąży? To było też pytanie.
Na pewno po pierwszym trymestrze. Pierwszy trymestr ciąży musi się skończyć i przychodzimy wtedy do, jeśli mamy jakieś dysfunkcje związane z bólem kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, wiemy, że zachodząc w ciążę, pierwsze zmieniają nam się strukturalnie odcinek szyjny i piersiowy, z racji tego, że rosną nam piersi. Więc już pacjentki ustawiają swoje ciało w trochę inny sposób. Aktywny hormon relaksyna, który jest cudownym hormonem, który w czasie ciąży powoduje, że czujemy się takie gibkie, bo robi nam miejsce dla rosnącego się brzucha. Nie zawsze, jak ja to mówię, daje sobie radę z wszystkim, co powinno się zadziać w czasie ciąży. Więc no tu też możemy pracować z pacjentką w różny sposób. Na pewno jak zauważymy przy rosnącym się brzuszku rozstępy, mogą one świadczyć o małej ilości kolagenu w organizmie, co za tym może pociągnąć za sobą dysfunkcję związaną z rozejściem, rozciągnięciem kresy białej. Kresa biała to jest taka włóknina kolagenowa, anatomicznie mówiąc, która scala nam mięśnie proste brzucha, które są bardzo ważne w funkcji życiowej, bo one dźwigają, tak? Dźwigają nasze ciało, więc rozejście tych mięśni może spowodować no, na przykład dysfunkcję i przepuklinę w obrębie brzucha.
Czyli wiele istotnych rzeczy, z których tak naprawdę na co dzień nie zdajemy sobie z nich sprawy, ale też o których nie informują lekarze, nie wiem, ginekolodzy, no bo to chyba najprościej. Tak, kiedy kobieta do nich trafia, tak naprawdę są często jedynymi lekarzami, do których kobiety trafiają. Jeśli niewiele rzeczy się odpukać dzieje, wszystko jest w porządku, to właściwie idą, robią wyniki, trafiają do ginekologa, który je prowadzi i tak dalej, i tak dalej. No nie ma potrzeby tego panelu i zakresu badań poszerzać, tak? I wtedy, ja myślę, że to też się zmienia, tak jak już powiedziałam, że coraz częściej lekarz ginekolog wysyła pacjentkę do fizjoterapeuty uroginekologicznego albo do uroginekologa, tak, żeby poprowadził, spojrzał na nią też z innej strony. Natomiast wcześniej to wyglądało tak, że właściwie nie było wskazówek, które mówiły, że warto byłoby popracować nad mięśniami i tak dalej. Były zalecenia co do diety, były zalecenia co do tego, jakie badania robić i na tym koniec. W tej chwili to już się trochę ten panel, że powtórzę raz jeszcze, poszerza, no bo są i położne, które przecież są szkoły rodzenia, które też pełnią funkcję doradczą, tak, wspierającą, wspomagającą kobietę w ciąży i fajnie byłoby, żeby tam też pojawiały się tego typu zagadnienia, które będą no, edukować przede wszystkim, bo to o tym mówimy, tak, a mówimy o edukacji i za nią idzie wiele innych rzeczy, które już tu też dzisiaj wybrzmiały, czyli ten wstyd, który ciągle gdzieś nam towarzyszy, bo jednak dotykamy sfery intymnych, tak, które są przeznaczone tylko dla sypialni naszej na przykład, części albo właśnie do badania ginekologicznego. Dziękuję na tym koniec. Nie? Niewiele mówi się jeszcze o seksualności, niewiele mówi się o wsparciu z tej strony i tym, że można ten komfort życia przede wszystkim na tym odcinku poprawić. Tak naprawdę, nie? To jest dosyć ważne i istotne. Ale ja się rozgadałam, a to ty miałaś mówić. Kolejne jeszcze pytanie mamy od słuchaczek. Czy warto zgłosić się na taką wizytę kontrolną po porodzie? I kiedy?
Jak najbardziej. No i teraz tak. Jeśli Mamy...
Ale Hanka mi nie przerwała, znaczy nie mówiłam tak źle o tych rzeczach, które się dzieją. Czy się zgadzasz ze mną, że to tak wyglądało?
Tak, dokładnie.
Dziękuję.
Dokładnie. Też jestem z tego rocznika, który właśnie w taki sposób został potraktowany. Może tak, wychodząc z oddziału ginekologicznego położniczego, ja też nie dostałam przy ostatniej mojej...
Wskazówek,
co ja mam dalej zrobić. Czekałam na informację i co dalej, nie? Ale tego nie było. Mam nadzieję, że to się zmieni.
No.
I to się już faktycznie zmienia.
Dziękuję.
Więc tak, jest już lepiej. Ja też mam na przykład pacjentki, które wychodzą z gabinetu od ginekologa i przychodzą do mnie z danym zaleceniem od co mają dysfunkcyjnego i co ginekolog
ode
mnie. I fajnie, bardzo się z tego cieszę. To się poprawiło na przestrzeni lat. Chciałabym, żeby no większość ginekologów
kierunku,
właśnie w taki sposób pracowała z nami współpracując, tak? Mm.
No to teraz pytanie, kiedy po porodzie na tą kontrolną?
Jeśli to jest poród zakończony przez cesarskie cięcie, to musimy pamiętać, że blizna zewnętrzna goi się do 6 tygodni, ta wewnętrzna do 3 miesięcy, a nawet i mówi się, że już u niektórych to bardzo indywidualne, nawet i do pół roku. I o tą bliznę musimy zadbać. I około 4 tygodnia...
A tą jedną, czy o tą drugą, czy obie?
I obie. Mm. Mówimy o tej bliźnie na razie zewnętrznej. Od 4 tygodnia możemy ją sobie zacząć masować, my mówimy mobilizować bliznę. Więc wtedy warto przyjść do mnie, bo nauczę pacjentkę, jak wykonywać taki masaż blizny, co powinna jeszcze dodatkowo robić. Już wtedy oceniam funkcję mięśnia, głównie prostego brzucha, na ile on jest w tym momencie dysfunkcyjny, bo to on został też między innymi przerwany.
7 warstw, drodzy Państwo, tak. To weźcie pod uwagę, że przy cesarskim cięciu lekarz przecina 7 warstw kobiety.
Tak, dokładnie.
I tak potem musi je zszyć.
Potem musi je zszyć. I o tą przede wszystkim... I o tą warstwę zewnętrzną i tą wewnętrzną też warto właśnie zadbać. Ale tą warstwę wewnętrzną troszkę później. Właściwie już po pierwszych dobach przy cesarskim cięciu coś z tą blizną można robić, więc też dziewczyny ode mnie dostają instrukcje, co by można było z nią zrobić, żeby ona funkcyjnie wyglądała inaczej, nie było wzrostów później, nie by było problemu na przykład z zaparciami, bo to też może wpływać niekorzystnie. U pacjentek ogólnie, czy poród został zakończony przez cesarskie cięcie, czy siłami natury, warto zwrócić uwagę na ten brzuszek, czy nie ma wystającego stożka, czy coś się zadziało z tym brzuchem, że przez 4 tygodnie on nie wraca jakby do swojego wyglądu. Cały czas jest taki obrzmiały, wydęty, zwiększony po posiłku. Może świadczyć o tym, że właśnie jest rozejście kresy i wtedy jeszcze, kiedy znowu ten hormon relaksyna jest aktywny, on jest aktywny w okresie w połogowym, czyli 6 tygodni, dobrze jest przyjść i zacząć aktywować te mięśnie, bo mamy wspomagacza w postaci hormonu relaksyna, plus na przykład tejpowanie, czyli zbliżenie przyczepów mięśni prostych i one bardzo fajnie złączą się ze sobą, plus ćwiczenia, które dostaje ode mnie pacjentka i mamy właściwy problem z głową.
Załatwiony.
Tak. Więc jeśli mamy problem z brzuszkiem, czy cesarskie cięcie, około 4 tygodnia widzimy się w gabinecie, a na taką wizytę po porodzie najlepiej udać się po połogu i ja zachęcam, żeby najpierw odwiedzić ginekologa, sprawdzić ze strony medycznej, czy tam
wszystko
jest w porządku, tak? A potem jeszcze przyjść do mnie i sprawdzimy funkcję tych mięśni, tak? Bo ginekologa nikt nie powie pacjentce, czy ma wiotkość tych mięśni, czy tam wystąpiły duże napięcia mięśniowe, które często są spowodowane właśnie ciążami, porodem zakończonym przez cesarskie cięcie, tak? Czy właśnie tym, że tą bliznę po naciętym kroczu trzeba mobilizować, bo będzie bolesne współżycie, tak? Będzie ciągnęła, może wystąpić taki problem.
No tak. Czy panie, które na przykład rodziły 5, 10, 12 lat temu i mają taką bliznę po cesarce, niezałatwiony temat, powiedzmy, blizna dalej jest pod tym pięknym, równą blizną wnętrzną w środku gruba. Czy warto nad nią pracować, czy nie warto? Czy to już na zasadzie, to już tyle lat minęło, że trudno?
Oczywiście. Oczywiście my mamy wiele narzędzi pracy, jak na przykład Indibe, która stymuluje komórki do regeneracji. Robimy też suche igłowanie na tej bliźnie, więc narzędzi pracy i samą mobilizacją jesteśmy w stanie wypracować starą, zrośniętą bliznę, która daje na przykład rzutowania bólowe.
O, no to jest dobra wiadomość. No i kolejne pytanie, tu jeszcze jedno mam, ja otyłość. Jak się ma do nietrzymania moczu? Czy to wszystko jest sumą wszystkich strachów, czy rzeczywiście osoby, których jest więcej i trafiają do gabinetu, albo inaczej, częściej trafiają właśnie osoby, które są otyłe do gabinetu, czy one dla odmiany z powodu większego wstydu i dyskomfortu, jaki mają same ze sobą, nie trafiają do was w ogóle?
Powiem tak, to są panie w różnym wieku, w różnym wyglądzie. No, ja bym chciała, żeby na pewno ten wiek przesunął się troszkę i pracować też z pacjentkami starszymi, tak? Bywają pacjentki takie i często bywa tak, że przychodzi do mnie dziewczyna po ciąży i dowiaduje się, że ja pracuję z tą i tą i tą dysfunkcją i ona przysyła swoją mamę. Więc to jest też fajne. No na pewno otyłość gdzieś tam wpływa na to, że jesteśmy w grupie ryzyka obniżenia narządów, czy tego wysiłkowego nietrzymania moczu, ale no...
Nie ma, rozumiem, związku jakoś specjalnie.
Dokładnie.
Drogie panie, możemy żyć, ja już będę ogólnie mówić do wszystkich kobiet, w komforcie. To się da załatwić, to się da zrobić. Konsekwencja ćwiczenia, fachowiec, który podpowie i wesprze, oni od tego są, a my od tego, żeby być zdrowe, piękne i dla siebie przede wszystkim.
Dokładnie.
Kłaniamy się Państwu, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia w gabinecie.